żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz. Te dni, których nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil. Pewien znany ktoś, kto miał do mnie stać, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil. Poznać ludzi, których już nie znamy. Jak to zbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle radość i nadzieję. Odpowiedzi szukaj pośród śpiewu tłumu. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak to zbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle radość i nadzieję. Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil.
Dziwny wypadek. Taki tytuł nosi opowiadanie, które znalazłam w jednym z numerów pisma Przyjaciel Dzieci, datowanym na przełom października i listopada 1871 roku. Treść jest przeciekawa. Proszę posłuchać. Doktor Fure w gazecie Szpitalom Poświęconej ogłosił zajmujące opowiadanie, które poniżej zamieszczamy. Niedawno, powiada dr Fure, wezwany zostałem do chorego człowieka 40-letniego, służącego za parobka do rozwożenia wina dla szynków w Paryżu. Zastałem go w stanie wielkiej niemocy. Cały zlany był potem. Miał silną gorączkę, przy czym cierpiał silny ból głowy i skarżył się na mocne cierpienie w prawym boku, jaki mu szczególnie i za najmniejszym nawet dokuczał dotknięciem. Kiedym go zaczął badać, odpowiadał tajemniczo, niechętnie i w końcu rzekł: każ, panie doktorze, wyjść mojej żonie i córce z pokoju, bo chciałbym wszystko powiedzieć, a przy nich nie mogę. Kiedy zostaliśmy sami, odezwał się z wysileniem. Spotkało mnie, panie, wielkie nieszczęście. Jestem zgubiony i zrujnowany na całe życie. No cóż takiego? Zapytałem ze współczuciem dla biednego człowieka. Tydzień temu, mówił dalej osłabionym głosem, wyjechałem jak zwykle ze składu wozem z beczkami wina. Kiedy po południu wracałem do domu, nagle jakiś nieznany furman uderzył mego konia biczem po głowie. Koń, stanąwszy dęba, zaczął się rzucać na wszystkie strony. Chwyciłem go więc za uzdę i wyrzucałem furmanowi jego napaść bezlitosną. A ten, zamiast przeprosić i uznać swoją winę, zsiadł z kozła i od słowa do słowa przyszło do bójki. Tak silnie uderzył mnie napastnik pięścią w bok, że padłem na ziemię bez przytomności. Kiedy przyszedłem do siebie, znalazłem się u znajomego handlarza w pośród mnóstwa osób zajętych cuceniem mnie z omdlenia różnymi sposobami. Maczano mi skronie octem, rozcierano, obmywano wodą, wlewano w usta różne napoje, słowem robiono wszystko, żeby mnie tylko przyprowadzić do przytomności. Poczciwi, niech im to Bóg wynagrodzi. Zapewne, że poczciwi, ale w tym wszystkim nie widzę jeszcze nieszczęścia. Bo to też dopiero początek mego nieszczęścia, mówił dalej z bolesnym westchnieniem. Kiedym znowu przystąpił do mojego konia, ten przestraszony zaczął się cofać i uderzywszy tyłem wozu w wystawę magazynu luster, rozbił ją w drobne kawałki. Mimo tego koń ciągle się cofał, tył wozu wszedł do sklepu, a za każdym jego poruszeniem ze straszliwym brzękiem nowa następowała szkoda. Popękane szkło kawałkami padało na ziemię, łamały się bogate ramy, ludzie się zbierali, kupiec krzyczał, koń się coraz bardziej płoszył, a ja wysilałem wszystkie siły, aby powstrzymać to szalone zwierzę, co i jednego kroku naprzód nie chciało postąpić. Wszystkiego tego nie zapomnę. Nigdy. Widok straszliwego zniszczenia mam ciągle w oczach i to mnie trapi do niewytrzymania. Trzeba się jednak uspokoić, odezwałem się, widząc jego bolesne zadumanie. Nieszczęście nie z twojej wynikło winy. I cóż z tego, odrzekł, kiedy za zrobioną szkodę musiałem zapłacić. Obliczono ją, panie, na 6000 franków. Tyle właśnie, ile ciułając przez całe moje życie zdołałem zebrać z wielką oszczędnością. Miał to być ratunek na nasze stare lata, gdy wiek nie dozwoli oddawać się zbyt ciężkiej pracy, a w części i na posag dla mojej jedynej córki. Aby dojść do tej oszczędności, odmawiałem sobie wszelkiej przyjemności. Odwykłem od tytoniu. Nie wydałem jednego grosza bez istotnej potrzeby, a moja żona i córka pracowały dniem i nocą. Łatały, aby tylko zarobić franka i złożyć w kasie oszczędności. Tym zapasem, z tak ciężkim zebranym trudem, byliśmy dumni. Cieszyliśmy się jak dzieci, uważaliśmy się za prawdziwych bogaczy, za bogatszych nawet jak nie jeden magnat jadący karetą, za którą może jeszcze nie zapłacił. Myśmy żyli ubogo, ale na niczym nam nie zbywało. Dziś wszystko to zrujnowane. Oszczędność całego życia trojga ludzi została zmarnowana przez fatalny wypadek, nie z mojej winy wynikły. 6000 franków poszło na wynagrodzenie szkody. Obecnie nic już nie mam, ale o tym wypadku nie mówiłem ani żonie, ani córce, bo chcę jak najdłużej utrzymać je w nieświadomości nieszczęścia, jakie nas spotkało. Skończywszy opowiadanie, gorzkimi zalał się łzami, a ja, opuszczając nieszczęśliwego, kazałem na miejsce bolące przykładać kataplazmy i zapisałem lekarstwo chłodzące. Po upływie tygodnia, nie mając o chorym żadnej wiadomości, udałem się do jego mieszkania. I jakże zdziwiłem się, zastawszy całą rodzinę w największym rozweseleniu. A najbardziej cieszył się sam chory, który ujrzawszy moje zadziwienie podszedł ku mnie mówiąc: Panie, czy uwierzysz, że w całym moim opowiadaniu nie było ani słowa prawdy? To był sen straszliwy, spod wrażenia którego nie mogłem oprzytomnieć. Dziś byłem u mego pryncypała, później w składzie luster, gdzie koń mój miał tyle szkody narobić, następnie u kupca, gdzie mnie trzeźwiono z omdlenia i wszędzie powiadano, że nie wiedzą o niczym i patrzono na mnie z podziwem, jak na maniaka. A jednak byłbym przysiąkł, że uległem opowiadanemu nieszczęściu. I gdyby nie wystała w składzie luster, cała i nienaruszona, trudno przyszłoby w ten tak przykry sen uwierzyć. Kończąc swój opis, dr Fourier powiada: jest to jeden więcej dowód, jak czasami ułuda bywa silna. Dla upartych niech to będzie nauką, że nie zawsze własne przekonanie na prawdzie się opiera. Zdania swego należy bronić, ale nie utrzymywać stanowczo, że jest lepsze od przeciwnego.
Nad wodą wielką i czystą stały rzędami opoki i woda tonią przejrzystą. Odbiła twarze ich czarne nad wodą wielką.
Po tym, jak usłyszeli Państwo, co znalazłam w czasopiśmie sprzed półtora wieku, podzielę się artykułem współczesnym, opublikowanym zaledwie kilkanaście dni temu, 19 października, w serwisie Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej, zatytułowanym Tajemnicze zgony słynnych Polaków często nie były wcale tajemnicze. Zbigniew Wojtasiński pisał w nim o wydanej w lipcu książce, której autorem jest Sławomir Koper. Trucizna, pozorowane samobójstwo albo ukartowana śmierć. Często takie miały być powody zgonów słynnych Polaków. Wiele z nich wcale nie było aż tak tajemniczych. W przypadku ostatnich Piastów czynnikiem chorobotwórczym było pijaństwo, a Stefan Batory nie dbał o zdrowie i był schorowany. W książce Historyczne Archiwum X – Tajemnicze zgony słynnych Polaków pisze o tym Sławomir Koper, historyk i scenarzysta, autor ponad 70 książek, które sprzedały się w łącznym nakładzie około 1 miliona egzemplarzy. W najnowszej publikacji nie rozstrzyga on, co było przyczyną śmierci naszych rodaków, nie ujawnia nowych faktów i nie podaje nowych ustaleń. Nie znajdziemy też nowych analiz i interpretacji. To jedynie sposób na atrakcyjną dla czytelników popularyzację historii. Warto jednak pozbyć się wielu mitów z dawnych i najnowszych dziejów Polski. Pozbądźmy się wreszcie legendy, że Władysław Warneńczyk nie zginął pod Warną, bo nie znaleziono, a raczej nie zidentyfikowano jego ciała, choć ponoć miał 6 palców u stóp. Młody król Polski poległ w bitwie z Turkami w 1444 roku. Jego ciało trudno było znaleźć pośród 7 000 zmarłych. Zginął na czele szarży 500 rycerzy, bo wpadł w pułapkę. Mitem jest, że Warneńczyk przeżył, a potem ukrył się na Banderze, portugalskiej wyspie. Jeszcze większą bzdurą jest, pisze Sławomir Koper, że jego synem był Krzysztof Kolumb. A taką hipotezę kilka lat temu wysunął portugalski historyk Manuel da Silva w książce Kolumb – Historia nieznana. Można stawiać śmiałe hipotezy, popularyzować historię w sposób sensacyjny, nie można jednak przekraczać granicy absurdu. A z czymś takim mamy tu do czynienia. Choć Krzysztof Kolumb Polakiem brzmi dumnie, to lepiej trzymać się tego, że Polakiem był Mikołaj Kopernik, pisze autor. Niczym nie odbiegamy od innych narodów. Polacy w dawnych czasach posługiwali się trucizną równie sprawnie jak na dworach w Moskwie, we Florencji czy Paryżu. Jak pisze Sławomir Koper, tu cytuję, trucizna stanowiła wówczas popularny środek na pozbycie się niewygodnych osób, ale przy okazji jej działaniu często przypisywano także zgony spowodowane zwykłymi czynnikami chorobotwórczymi. W przypadku ostatnich książąt z rodu Piastów, Janusza III i Stanisława, czynnikiem chorobotwórczym było pijaństwo i wyjątkowo hulaszczy tryb życia, pisze autor. Obaj zmarli w odstępie kilkunastu miesięcy w wieku zaledwie 24 lat i najprawdopodobniej z tej samej przyczyny. Owszem, plotkowano, że zostali otruci, bo tacy młodzi, zdrowi i silni. Mniej mówiono o tym, że Stanisław zmarł po libacji u brata w 1524 roku i nie przeżył kolejnego kaca. Jego następcą został Janusz III, ale ten po tragedii brata nic nie zmienił w swoim życiu. Nadal używał i pił na umór. Tu znowu cytat z książki. Zachorował na przełomie 1525 i 26 roku. Wprawdzie jeden z torturowanych, niejaki Jordanowski, wskazał nawet osoby, które miały otruć księcia, kto jednak na torturach by tego nie zrobił. Bardziej prawdopodobne jest zatrucie pokarmowe lub inna infekcja, której wtedy jeszcze nie znano. Ale do nagłego zgonu, nawet w młodym wieku, może doprowadzić pijaństwo, którego skutkiem bywa zapalenie trzustki. Dość często się to zdarza w czasach współczesnych, podczas świąt i na weselach. Rzadziej tylko dochodzi do zgonu, bo znacznie lepszą mamy dziś medycynę. Tu koniec cytatu z książki. A jak zmarł król Stefan Batory? Został otruty? Takie podejrzenia wciąż się pojawiają w różnych spekulacjach. W 1964 roku w książce Czy królobójstwo? Krytyczne studium o śmierci króla Stefana Wielkiego Batorego wydanej w Londynie pisał o tym lekarz Hermann Zdzisław Schöring. Schöring wylicza 13 poszlak wskazujących na otrucie króla Stanisława. Większość z nich trudno jednak traktować poważnie, twierdzi Sławomir Koper. Król Batory najprawdopodobniej zmarł na uremię, to znaczy mocznicę, do jakiej doprowadza schyłkowa niewydolność nerek. Taką opinię wystawiło konsylium lekarskie, jakie zwołano w 1933 roku, w którym posłużono się opisem stanu szczątków króla, gdy rozcięto jego ciało i wyjęto wnętrzności, by przeprowadzić konserwację zwłok. Trzeba było je przewieźć z Grodna na Wawel, a to trwało wiele miesięcy. Zwrócono wtedy uwagę na zmiany w płucach, może spowodowane infekcją, oraz wyjątkowo duże nerki. Porównano je nawet do nerek wołu. Nie zbadano jednak mięśnia sercowego, a do czaszki nie zaglądano, bo nie była to sekcja zwłok w dzisiejszym rozumieniu. Wtedy jej nie przeprowadzono, potrzebna była na to zgoda papieża. Pewną poszlaką jest, że schorzenia nerek obniżają libido, a Batory podobno w ostatnich latach swego życia nie był zbytnio zainteresowany alkową. Schorowany mężczyzna raczej nie jest podatny na niewieście wdzięki, przynajmniej przez pewien czas. Tak Zbigniew Wojtasiński kończy artykuł na temat książki Historyczne Archiwum X – Tajemnicze zgony słynnych Polaków. Książka ukazała się w lipcu tego roku nakładem wydawnictwa Fronda, a jej autorem jest Sławomir Koper. Thank you. zakończenie jeszcze fragment z dzieła księdza Grzegorza Piramowicza, dzieła o długim tytule, którego pierwsze słowa to dykcjonarz starożytności dla szkół narodowych. Luktus, żałoba, smutek jawnymi znakami okazany. U pogan żałoba powinnością religii była. Wsparcie, gdzie płakać zakazano, ale pozwolono żałobę nosić i postawą, a zaniedbaniem stroju smutek okazywać, nie trwała żałoba nad dni 11. 12 składano ją po odprawieniu ofiary cererze. W Atenach dłuższa była żałoba. Kobiety nosiły ją w kolorze białym, a mężczyźni w ciemnym. W czasie żałoby kobiety zaniedbywały wszystkie stroje. Włosy sobie strzygły. Mężczyźni zapuszczali brody, czasem popiół na głowę sobie sypali. Rodzice po dzieciach w żałobie chodzili. W Rzymie zrazu kolor czarny albo jakikolwiek ciemny był kolorem żałobnym dla obojej płci. Później niewiasty nosiły zasłonę białą, resztę ubioru czarnego koloru, bez żadnego przystrojenia. Mężczyźni włosy i brodę zapuszczali, nie brali wieńców na głowę w uroczystości i biesiady. Najdłuższa żałoba, jaka była, dzieci po ojcu, wdowców i wdów, nie trwała nad 10 miesięcy. W przeciągu tego czasu wdowa nie mogła iść za mąż bez zakały swojej sławy. Wdowiec zaś żenić się mógł, kiedy chciał. Były w Rzymie publiczne po zmarłych żałoby, które trwały mniej lub więcej podług chęci ku zeszłemu obywatelowi. Publiczna żałoba miała także miejsce w klęskach i smutnych przygodach państwa lub miasta Rzymu, której przeciąg rozmaity bywał. Po kanneńskiej Rzymian przegranej skrócono czas żałoby, aby prędzej klęska ta w niepamięć poszła. Czasem dla rodzin, albo świąt, albo na uczczenie jakiego wielkiego czynu w obywatelu przerywano żałobę, ale po tym czas przerwania nagradzano. I jeszcze krótko o księdzu Grzegorzu Piramowiczu. Żył w latach 1735-1801. To jezuita, wychowawca i nauczyciel znany powszechnie jako wybitny działacz oświatowy epoki stanisławowskiej, uczestnik prac Komisji Edukacji Narodowej oraz sekretarz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, instytucji odpowiedzialnej za wydawanie nowych podręczników dla uczniów i nauczycieli oraz zmiany programowe. Ksiądz Piramowicz był jedną z głównych postaci odpowiedzialnych za zmiany edukacyjne wprowadzane od lat 70. XVIII wieku. I to już koniec kolejnego programu Twojego Radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy. Dziękujemy Państwu za uwagę, życzymy dobrego wypoczynku i zapraszamy do głośników za tydzień, po zmianie czasu z letniego na zimowy.
Pozwól mi nabrać sił. Mam dość tych, którzy mówią mi, kim być. Zakochany w śpiewie mojej wrażliwości. Mam dość tych, którzy mówią mi, jak żyć. Poza płonącym świata złem chcę stłumić swój ból. Proszę, uwolnij mnie. Noc za daremnie na mnie czeka. Kiedy strach przezwycięży sen, ta niepewność jak rzeka mocnym nurtem wciąga mnie. Cicho modląc się ofiarę, bicie serca, które znów pozwoli, by odwagę wskrzesił mój anioł stóp. odnaleźć siebie. Potrzebuję cię bliżej, bliżej. Ludzkość zbawia mrok, chcę być przed nim o krok. Miłości oddając hołd poza płonącym świata złe. Chcę stłumić swój ból, proszę uwolnij mnie. Bądź za daremnie na mnie czeka, kiedy strach przezwycięża sen. Ta niepewność jak rzeka mocnym nurtem wciąga mnie. Cicho modląc się o wiarę, bicie serca, które znów pozwoli, by odwagę skrzesił mój anioł stróż. Noc zadaremnie na mnie czeka, kiedy strach przezwycięża sen. A ta niepewność jak rzeka mocnym nurtem wciąga mnie. Cicho modląc się o wiarę, bicie serca, które znów pozwoli, by odwagę skrzesił mój anioł stróż. Kiedy strach przezwycięża sen, ta niepewność jak rzeka mocnym nurtem wciąga mnie. Cicho modląc się o wiarę, bicie serca, które znów pozwoli, by odwagę wskrzesił mój anioł stróż.
Zapraszamy do reklamy.